Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj, jak słyszeliśmy we wstępie, jest święto katedry świętego Piotra Apostoła, czyli to święto, w którym przypominamy sobie o zwierzchnictwie papieża nad Kościołem i od razu nasza myśl się kieruje ku Ojcu Świętemu, który, jak wiemy, jest chory, ma początki zapalenia płuc, jest w szpitalu. Cały Kościół jest zmobilizowany do modlitwy. I właśnie ta sytuacja taka trudna Ojca Świętego, niektórzy mówią, że kto wie, czy przeżyje tę chorobę, a trochę może takie są plotki, ale modlitwa jest potrzebna. Ta cała sytuacja jakby podkreśla słowa, które Ojciec Święty skierował właśnie do chorych na Światowy Dzień Chorego. To jest 11 lutego, 10 czy 11 dni temu, wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Wtedy zwykle papieże piszą tak zwany list do chorych. Właśnie w tym liście papież pisze o nadziei. Takie oto słowa. Nadzieja jest przede wszystkim darem Boga. I nigdy nie uświadamiamy sobie tego tak bardzo, jak właśnie w cierpieniu. Można powiedzieć, jak ktoś nie zaznał biedy, to nie będzie wiedział, czym jest nadzieja. Będzie to wiedział może teoretycznie, wysłucha jakiejś konferencji, ale żeby tego tak namacalnie doświadczyć, czym jest nadzieja, że ja mam nadzieję, że Pan Bóg daje mi nadzieję, to trzeba przejść przez jakąś biedę. I mówi tutaj papież wyraźnie, nadzieja jest przede wszystkim darem Boga. To nie jest tak, że ty masz nadzieję, czy ja mam nadzieję, jestem taki mocny, mam nadzieję, tylko Pan Bóg daje mi nadzieję, albo właśnie Matka Boża daje mi nadzieję, jest matką naszej nadziei. Święty Paweł Apostoł tak pisze w liście do Rzymian w 5 rozdziale. Warto przypomnieć ten fragment. Chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota nadzieję. Zobaczcie, właśnie, trzeba wyjść od ucisku, jakiegoś trudu, żeby dojść do nadziei. I tutaj w tym życiu, na tym świecie tak jest, że musimy przez te trudy przechodzić. A nadzieja jest takim naszym światełkiem w ciemności, taką latarnią podczas burzy morskiej. I się nie boimy tych trudów, chociaż po ludzku się boimy, ale właśnie dzięki łasce Bożej się nie boimy. Mamy dzisiaj w Ewangelii ten fragment, kiedy Pan Jezus pyta uczniów, za kogo mnie uważają ludzie, za Jana Chrzciciela, za proroka, a wy za kogo mnie uważacie? I święty Piotr odpowiada: ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga. Strzał w dziesiątkę. I na to mu odpowiada Jezus: błogosławiony jesteś, Szymonie, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, czyli twoje ludzkie siły, ale mój Ojciec, który jest w niebie. To On ci powiedział, że ja jestem Mesjaszem, Synem Bożym. Masz takie światło. I potem Pan Jezus mówi: proroctwo, co będzie dalej? Ty jesteś opoka, skała. Opoka to znaczy skała. W takim staropolskim języku może to słowo jest dzisiaj mniej używane, właściwie jest nieużywane, ale chodzi o to, że to jest skała. Jesteś skałą. Na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą i dam ci klucze do Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, czyli co zamkniesz na ziemi, zostanie zamknięte, co otworzysz, będzie otwarte w niebie. Te słowa mówi Pan Jezus do Piotra, który niedługo potem trzy razy się go zaprze. Zobaczcie, jaką nadzieję ma właśnie Chrystus, skoro swój Kościół powierza takiemu słabemu człowiekowi. I właśnie na takiego słabego człowieka, który się go trzy razy zaparł, właśnie na takiego zstępuje światło od Boga Ojca. Ty jesteś Mesjaszem, ty jesteś Synem Boga. My też jesteśmy tacy słabi jak święty Piotr. Też się potrafimy zaprzeć Pana Jezusa, wybierając chociażby grzech. A Pan Bóg właśnie, Pan Bóg, można powiedzieć, ma nadzieję w tym sensie, że ciągle pragnie, żebyśmy wypełnili Jego wspaniałe plany, które zupełnie przekraczają nasze możliwości i ciągle daje nam światło, daje nam zrozumieć najważniejsze rzeczy, najważniejsze sprawy. Właśnie nam, takim biedakom. Więc patrzcie, piękna Ewangelia, która nam tłumaczy, czym jest nadzieja. Teraz, moi kochani, może jeszcze tak na chwilkę skorzystam z okazji, że tu jesteśmy w Wietrzwałdzie, w takim miejscu, gdzie się skrzyżowały drogi nieba i drogi ziemi. Prawie 150 lat temu, wiemy o tym, właśnie w tym miejscu Matka Boża przemówiła do dwóch dziewczynek. I to było w samym środku germanizacji prowadzonej przez Bismarcka. Wtedy był tutaj zabór pruski. Niedaleko stąd na południe zabór rosyjski, potem jeszcze austriacki. Przyjeżdżali Polacy z tych trzech zaborów, bo Matka Boża przemówiła po polsku. I to była dla tych ludzi wielka nadzieja, że jeszcze o nas w niebie nie zapomniano. Chociaż Polski nie było na mapie świata, ale w niebie o nas nie zapomniano. Zapisy historyczne mówią, że w ciągu pierwszego półrocza tutaj przybyło kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów. W sumie było 5,5 miliona pielgrzymów, a mieszkańców, Polaków mieszkających na terenach zaboru w tamtym czasie było 9 milionów. No i tak w związku z tym historycy dochodzą do wniosku, że pocztą pantoflową informacja o Wietrzwałdzie musiała dotrzeć praktycznie do każdej polskiej rodziny w tamtych czasach, chociaż nie było wtedy komórek, prawda, nie było mediów społecznościowych i tak dalej, ale ta informacja dotarła do wszystkich, więc wszyscy byli poruszeni tym, że Matka Boża tutaj właśnie w tym miejscu mówi po polsku. Jak zapewne wszyscy wiemy, Matka Boża rozmawiała, do tych dziewczynek mówiła, tam gdzie dzisiaj stoi figura Matki Bożej na takim wysokim postumencie po prawej stronie przy wejściu do kościoła, gdzie są ławeczki i napis: odmawiajcie różaniec, ja zawsze będę z wami. Tam właśnie Matka Boża mówiła. I Matka Boża w swoim orędziu prosiła o dwie rzeczy. O dwie rzeczy mówiła. Prosiła najbardziej, żeby rozpocząć walkę wewnętrzną z grzechami, z grzechem. A przede wszystkim z nietrzeźwością, z uzależnieniem od alkoholu i z rozwiązłością, czyli nieczystością. I kiedy dziewczynki przedstawiały Matce Bożej różne prośby ludzi, że tutaj ktoś jest chory, tutaj komuś się źle wiedzie, Matka Boża mówi, niech zmieni swoje życie, niech przestanie pić wódkę, niech wejdzie na dobrą drogę, zejdzie ze złej drogi, z drogi nieczystości, rozwiązłości, to wtedy się wszystko w życiu zmieni. Wyobraźcie sobie, że w całej Polsce rozpoczęto wtedy rekolekcje właśnie prowadzące do przemiany życia i bardzo był powszechny obrzęd zakopywania butelki po wódce. Zakopywania butelki po wódce. I tu nawet była karczma w Kieczwałdzie, która musiano ją zamknąć z powodu braku klientów, a codziennie tutaj przybywało kilka tysięcy ludzi w tamtym czasie. I teraz okazuje się, że właśnie to, że ludzie się Matki Bożej posłuchali, miało niesamowite reperkusje wpływające na losy i Polski, i Europy, i świata. I to bardzo ładnie pokazuje film Kieczwałd – Wojna światów, który ostatnio można oglądać w różnych miejscach. Może ktoś z Was też ten film oglądał. Tam jest przy okazji tego filmu prowadzona troszkę taka propaganda polityczna, więc ja w to nie wchodzę. Sam w sobie film jest naprawdę wartościowy i wart obejrzenia. Zachęcam, chociaż nie jest to film religijny, tylko trochę taki bardziej historyczny. Ale jak się na ten film popatrzy takim okiem wiary, to wtedy właśnie człowiek jest zdumiony, jak te drogi nieba i ziemi krzyżują się ze sobą. Bo co się okazuje? Ten wypowiedzi historyków i fakty podane w tym filmie pokazują, że zanosiło się z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że właśnie wtedy, w 1872 roku, miała się w zasadzie rozpocząć pierwsza wojna światowa, która się rozpoczęła na początku XX wieku, prawda? Czyli mamy 40 lat różnicy prawie. I teraz drugi wniosek, który z tego filmu płynie, jest taki, że tę wojnę uniemożliwiły objawienia w Kieczwałdzie. One miały miejsce w czerwcu 1877 roku. W tym samym roku w marcu wybuchła wojna rosyjsko-turecka. Na początku Rosjanie odnosili duże sukcesy. No i zanosiło się na to, że niedługo zajmą Konstantynopol, co było to bardzo nie na rękę Anglikom, dlatego że oni chcieli bronić swoich wpływów w Indiach. Indie to były dla nich zapleczem wielkich bogactw, a bali się, że Rosjanie właśnie zdobywając potęgę, zdobywając Konstantynopol, umocnią swoje wpływy również w Azji, no i będą zagrażali ich wpływom w Indiach. Więc rozpoczęto wielką kampanię prowadzoną przez Anglików. Jednym z elementów tej kampanii, wyobraźcie sobie, był taki plan, żeby doprowadzić do wybuchu powstania w Polsce. I nawet był taki agent wywiadu, tak można by dzisiaj powiedzieć, prawda, angielskiego, jest podane w filmie jego nawet imię i nazwisko, który organizował rozmowy w Wiedniu, które miały właśnie rozmowy tych patriotów polskich, którzy mieli wpływy na terenach ówczesnych, no, tych trzech zaborów, ale powiedzmy terenach Polski, właśnie, a szczególnie w zaborze rosyjskim. Więc organizował takie rozmowy, które miały doprowadzić do wybuchu powstania. Wiemy, że powstanie styczniowe 1863 było katastrofą dla naszego narodu, wykrwawiło naród, właściwie nie przyniosło żadnych korzyści. Kolejne powstanie byłoby 14 lat później, byłoby całkowitą katastrofą dla Polski, ale tym się nikt nie przejmował. Chodziło o to, żeby związać siły rosyjskie, żeby odciągnąć się od marszu na Konstantynopol. Okazało się również, że taki pomysł był bardzo na rękę władzom pruskim, które w 1870 roku, a więc kilka lat wcześniej, zdobyły Alzację, Lotaryngię i tam stacjonowały wielkie wojska pruskie. Teraz mieli okazję na kawałek Królestwa Polskiego, czyli tych ziem polskich pod zaborem rosyjskim. Powiedzmy te okolice Mławy, tutaj na pograniczu Warmii i Mazowsza. I znowu, żeby ten plan przedsięwziąć, to jego punktem było wywołanie powstania w Królestwie Polskim, w zaborze rosyjskim, potem pomóc Rosji zdławić to powstanie i w zamian za tę pomoc przejąć kawałek polskich terenów i powiększyć swój obszar. I znowu właśnie kosztem naszego narodu. I do tego jeszcze dochodziły działania wojsk austriackich, które też planowały, tak wszystko na to wskazuje, uderzenie na Rosję. Teraz chodziło o to, że trzeba było przerzucić wielką armię pruską spod granicy francuskiej, tutaj nad granicę właśnie rosyjską, czy granicę Królestwa Polskiego. Wtedy to się dokonywało poprzez linie kolejowe. Taka główna linia kolejowa to przebiegała, to jest ta linia, która przebiega tutaj niedaleko stąd, przez miejscowość Biesal. No i objawienia w Kietrzwałdzie sprawiły, że ta linia została zablokowana przez pielgrzymów. Tutaj był taki róg, jak dzisiaj na dworcu w Lublinie. Biesal wtedy liczył chyba 100 mieszkańców, czy już nie pamiętam, a Kietrzwałd 50. Jakoś to takie tego typu były wielkości. To trzeba byłoby sprawdzić, bo może się... No ale to mniej więcej, prawda, to tak 100 osób, 200. I codziennie kilka tysięcy pielgrzymów. Stacja była kompletnie zablokowana i dlatego ten plan Prusaków nie wypalił. Potem się okazało, że Rosjanie w marszu na Konstantynopol zaczęli ponosić porażki, musieli się wycofać, zatrzymali się. Generalnie można powiedzieć, Pan Bóg sprawił, że ta wojna, pierwsza wojna światowa wtedy nie wybuchła, ona wybuchła później. Ale dzięki temu, że ona wybuchła później, to nasz naród się nie wykrwawił. Nasz naród mógł wtedy uzyskać niepodległość. Był do tego przygotowany. Ksiądz Krzysztof Bielawny, ksiądz profesor, który tutaj był w tym domu rekolekcyjnym na dole przez pewien czas kustoszem, dyrektorem tego domu, historyk, on zbadał dokładnie te fakty historyczne i odkrył, że w ciągu tych 40 lat że spośród pielgrzymów, którzy tutaj docierali do Kietrzwałdu, 80% to byli ludzie młodzi, do 40 roku życia, ci, którzy zakładali rodziny. I oni tak byli otwarci na nowe życie, na nowe pokolenie, że przez te 40 lat ludność Polski się podwoiła, wyobraźcie sobie. To był taki jedyny skok w historii Polski, się ludność Polski podwoiła. To świadczy, że musieli mieć wielką nadzieję. Tę nadzieję dała im Matka Boża. I właśnie ta Polska, taka umocniona przez Matkę Bożą, była gotowa na odzyskanie niepodległości, potem na stawienie czoła tej wojnie z bolszewikami, która w zasadzie miała zagrażać całej Europie. Zobaczcie, jakie ważne jest posłuchanie się Matki Bożej. I żeby to jeszcze sobie tak lepiej uzmysłowić, chcę dać inny przykład. Mianowicie wczoraj oglądaliśmy film o Miłosierdziu Bożym i tam była wzmianka o takiej pani z Rwandy, która przebaczyła swoim oprawcom. Pani miała na imię Immaculée, czyli po francusku, znaczy niepokalana. od Matki Bożej, Maryja Niepokalana. W Hiszpanii jest takie imię Immaculada, to też właśnie Niepokalana. To nie jest jakieś takie dziwne imię, ale ono jest używane w tych krajach, w tych językach romańskich. I teraz właśnie, co się działo w Rwandzie? Otóż w Rwandzie Matka Boża, jak pamiętamy, objawiała się w Kibeho. To był rok 1981 i następne lata. Te objawienia zostały zatwierdzone w 2001 roku przez Kościół. I tam Matka Boża właśnie też nawoływała do zmiany życia. Prosiła o to samo, co w Wietrzwałdzie. Właśnie, żeby zerwać z grzechem, a przede wszystkim, żeby zerwać z nieczystością, z rozwiązłością. I Matka Boża mówiła, że grzech jest źródłem podziałów, nienawiści między ludźmi. My, zobaczcie, dzisiaj mamy w Polsce też taką sytuację wielkiego napięcia, jakiejś nienawiści. Denerwujemy się, słuchając, powiedzmy, kogoś tam, jakiejś tam osobistości ze świata polityki. Jak tak można? Też nie chcę tutaj w te spory wchodzić po żadnej stronie, tylko chodzi o to, że jest takie napięcie, że jeszcze trochę i być może wybuchnie iskra i nie wiadomo, jakiś pożar w naszej ojczyźnie wybuchnie. Okazało się, że właśnie w Rwandzie, niedługo po tych objawieniach, w 1994 roku, w październiku 1990 roku, wybuchła okrutna wojna, zresztą podsycana przez kraje Zachodu. Ktoś mi mówił, że do Rwandy sprowadzono wtedy z jednego z krajów europejskich 2 miliony maczet, którymi potem ludzie się zabijali nawzajem. Matka Boża przed tym przestrzegała i zobaczcie, w Polskę Matka Boża uchroniła. W Rwandzie tego było inaczej. Bardzo dużo zależy od ludzi, od tego, czy my Matki Bożej posłuchamy, czy damy się jej prowadzić, ale to też pokazuje, że Matka Boża ma naprawdę realny wpływ na nasze życie, na naszą historię, na to, co się dzieje, że ona jest naprawdę naszą nadzieją i że w niej przede wszystkim należy szukać pomocy i że ona mówi prawdę, tak jak mówiła właśnie w Kibeho, że źródłem zła, podziałów jest grzech. To, że ludzie odchodzą od Boga, tracą wiarę. I moi kochani, właśnie tutaj podczas tych rekolekcji musimy sobie uświadomić, że to, że Ty zawierzysz Matce Bożej, ja zawierzę Matce Bożej, oddam jej jakąś sprawę, że może jakiś trud przyjmę. Matka Boża właśnie w Kibeho prosiła te dzieci, żeby przyjmowały trud w intencji o nawrócenie innych. Tak jak te małe dzieci fatimskie. Więc jeżeli my Matki Bożej posłuchamy, to mamy naprawdę realny wpływ na losy świata. Że jakieś wielkie zło może być albo odsunięte w czasie, albo w ogóle zniwelowane. Że może się jakieś wielkie dobro rozlać, o którym jeszcze nie wiemy. Ale tak właśnie działa Matka Boża. I chcę wam tutaj bardzo was zachęcić, właśnie żeby tak się odnowić tutaj w tym miejscu nasz akt oddania się Matce Bożej na służbę Kościołowi, na służbę jej dziełu, bo ona nas wybrała i zaprosiła, żebyśmy właśnie byli tak jak te dzieci w Gietrzwałdzie i w Kibeho, żebyśmy byli jej prorokami, jej głosicielami. I dzisiaj świat przede wszystkim potrzebuje jej miłości. Także no, jeszcze też przypomnę na koniec słowa papieża Franciszka. Nadzieja jest przede wszystkim darem od Boga i nigdy nie uświadamiamy sobie tego tak bardzo, jak wtedy, gdy cierpimy.